Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy przy mikrofonie Lech Polakiewicz. Witam również ojca Wacława Zyskowskiego, który dzisiaj nam towarzyszy w reżyserce. I witam naszych gości czcigodnych. Jest z nami ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, ordynariusz diecezji bydgoskiej. Serdecznie witam księdza.
Szczęść Boże, pozdrawiam serdecznie.
I towarzyszy mu diecezjalny duszpasterz rodzin, ksiądz Arkadiusz Muzolf. Witam.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
I są małżonkowie Anna i Jarosław Synak, diecezjalni doradcy życia rodzinnego. Witamy
szczęść
Państwa.
Boże. Szczęść Boże.
Dzisiejszy temat brzmi: czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba. Jako małżonkowie zawieraliśmy związek małżeński. Chcemy żyć po katolicku, korzystamy z sakramentów, chodzimy do kościoła, no i na tej drodze do nieba to bez kościoła sobie nie damy rady, no bo sakramenty nam pozwalają wyspowiadać się, odzyskać czyste sumienie, łaskę uświęcającą, umocnienie przez Eucharystię. Są elementy konieczne, tak jak właśnie tu wymieniłem te sakramenty, i są elementy dowolne. Jedni chodzą na jakieś nabożeństwa wieczorne, a niektórzy nawet często. Niektórzy odmawiają codziennie koronkę czy różaniec. Oczywiście, można, jedni tak robią, drudzy inaczej. Także można rozróżnić tutaj pewne elementy tej drogi małżeńskiej, które są dowolne, dowolnymi pomocami, no i te, które są absolutnie obligatoryjne. Bez nich po prostu na tej drodze do nieba nie postąpimy, bo będą nas obciągały do tyłu i skierowały raczej w drogę w drugą stronę, o której nie będziemy tutaj mówili. Także to jest dzisiejszy temat. Czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba. Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk, prosimy bardzo na początek.
Zacznę od tego, co jest fundamentem w życiu małżeńskim, czyli przysięga małżeńska. Ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską i że cię nie opuszczę aż do śmierci. Ta przysięga zaznacza, że istotą jest całkowite powierzenie siebie drugiemu, oddanie siebie do tego stopnia, że może on, ona uczynić z tym darem wszystko. Jest rzeczą oczywistą, że taki akt domaga się całkowitego zaufania, że by można nawet tak w tym marze ofiary rezygnacji z siebie. I rzecz w tym, że dar siebie nie jest rezygnacją, ale właśnie ofiarowaniem. I choć różnica może wydawać się subtelna, jest jednak znacząca. Bo poprzez dar człowiek nie zatraca ani własnej podmiotowości, ani tożsamości, lecz daje całkowity przystęp do siebie, temu, tej, kto jest tutaj w małżeństwie drugą stroną, właśnie poprzez przymierze małżeńskie. O tej czystości małżeńskiej może powiem właśnie w kontekście, no cóż, nauczania Kościoła, czyli tutaj Ojciec Święty Jan Paweł II, katechizm Kościoła katolickiego i może kilka myśli właśnie w odniesieniu do tego całego nauczania. To, co można wyczytać i poznać przez nauczanie Kościoła, że poprzez akt cielesny wyraża się cały człowiek. I w ten sposób manifestowane są jego akty też duchowe, a więc możliwe staje się tutaj spotkanie z Bogiem w takim akcie cielesnym. Natomiast język ciała ludzkiego, winien być odniesiony do perspektywy całej osoby, a nie tylko do wymiaru jej biologizmu, jej fizyczności. I podstawowym warunkiem podjęcia takiego aktu seksualnego, choć my mówimy właśnie w wymiarze życia małżeńskiego, nie właśnie tylko akt seksualny, ale mówimy akt małżeński. To trzeba też zaznaczyć, że to niuans, może inne sformułowanie, ale jednak nie akt seksualny, chociaż on jest aktem seksualnym, ale właśnie akt małżeński. I podstawowym warunkiem tego aktu jest decyzja przekroczenia siebie, swojej tej ograniczoności i darowania siebie drugiej osobie.
Nie tylko ciała.
Właśnie, bo to i tu właśnie dochodzimy do tego apogeum, czyli tylko zdolność do tego bezinteresownego daru siebie samego tworzy głęboką więź z kochaną osobą. Właśnie z kochaną osobą, z całą osobą i ten akt może stworzyć rzeczywiście taką głęboką więź w tych wszystkich sferach. Sięgnę do katechizmu Kościoła katolickiego, który definiuje, co znaczy być czystym w sensie duchowym. Bo to też trzeba dopowiedzieć. Czyste jest to, co nie jest brudne, co jest pozbawione plam. Duchowo czysty jest człowiek, który żyje bez fałszu, bez udawania, w harmonii ze sobą, w harmonii z Panem Bogiem i, można powiedzieć, z całym światem. Więc jest jakaś jedność, harmonia. I katechizm naucza, że czystość małżeńska obejmuje integralność osoby i integralność daru. I może cytat dosłownie. To jest katechizm Kościoła katolickiego 23:37. Osoba żyjąca w czystości zachowuje integralność obecnych w niej sił życia i miłości. Integralność ta zapewnia jedność osoby i sprzeciwia się wszelkiemu raniącemu ją postępowaniu. Nie toleruje ani podwójnego życia, ani podwójnej mowy. Czystość domaga się osiągnięcia panowania nad sobą, które jest pedagogią ludzkiej wolności. Alternatywa jest oczywista. Albo człowiek panuje nad swoimi namiętnościami i osiąga pokój, albo pozwala zniewolić się przez nie i staje się nieszczęśliwy. Godność człowieka wymaga, aby działał ze świadomego i wolnego wyboru, to znaczy osobowo. Od wewnątrz poruszony i naprowadzony, a nie pod wpływem ślepego popędu wewnętrznego lub też zgoła przymusu jakiegoś zewnętrznego. Taką zaś wolność zdobywa człowiek, gdy uwalniając się od wszelkiej niewoli, namiętności, dąży do swojego celu drogą wolnego wyboru dobra oraz zapewnia sobie skutecznie i pilnie odpowiednie pomoce do tego, żeby właśnie w ten sposób przeżyć. I może jeszcze trzeba ująć z tego całego nauczania, że i to nauczanie Kościoła wykazuje pewną zależność czystości i miłości. Czystość małżeńska, jeśli ma owocować, musi wypływać z wzajemnej miłości. Miłość jest właśnie formą wszystkich cnót. I tutaj trzeba podkreślać tą mocną zależność. Nie ma czegoś takiego oderwania, że kochamy się i nie zachowujemy czystości. Jak zachowujemy czystość, no to też ona w drugą stronę działa. No wtedy rzeczywiście całoosobowo, cały człowiek się angażuje w ten dar, ale też rzeczywiście jest cały w tej miłości. I można dopowiedzieć jeszcze, że małżonkowie są czyści przez to, że korzystają we właściwy sposób ze swojej seksualności jako właśnie wyrazu miłości, jako możliwości stworzenia też przez ten akt jedności. I to, znowu podkreślam, nie tylko ciałem, ale też duszą. Jeżeli ich wzajemne relacje, czyli ta relacja duchowa, psychiczna, relacja kultury i ciała, seksualności są w równowadze, dokładnie we właściwej harmonii, to możemy powiedzieć, małżonkowie są czyści. I jeszcze jedna myśl, która też wypływa z nauczania, tego szerokiego nauczania Kościoła. Człowiek o czystym sercu nie koncentruje się na sobie, na własnym ja. Posiada taką umiejętność otwartości na drugiego człowieka i jest zdolny kierować się bezinteresownością. Ta bezinteresowność uobecnia się w konkretnym czynie poprzez właśnie ofiarowanie swoich sił dla dobra innych. Nazywa się taką postawę czystością egzystencji, czyli takim zaangażowaniem całościowym, czystość egzystencji, czyli ten dar taki bezinteresowności w tym spotkaniu z drugą osobą. I tutaj może dopowiedzieć trzeba jedno z błogosławieństw, błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Więc jak ważna jest wartość czystego serca, nie tylko w tym wymiarze małżeńskim, ponieważ może małżeństwo ma zachować. Mówimy o czystości przedmałżeńskiej. Mniej może właśnie o czystości małżeńskiej, bo jakby się wydaje, że ten akt jest normalny, już małżonkom wszystko wolno, ale przecież ten akt czystego serca to dotyczy też osób żyjących w celibacie, bo właśnie ta troska o czyste serce, małżonkowie mogą otwierać się na siebie w tym akcie seksualnym małżeńskim na tak, wyrażamy zgodę, celibatariusz, ja będę, mając seksualność, powiem na nie. I to też w wolności, bo właśnie troska o to czyste serce. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Jeśli mamy to nieczyste serce, to tak jak tutaj pan redaktor zaznaczył na początku, trzeba skorzystać z tej możliwości, żeby to serce oczyścić, aby być w tej pielgrzymce w takim przeżywaniu oglądania Boga. Bo to jest ten warunek, który jest nam postawiony i do tego jesteśmy zaproszeni. Zakończę modlitwą, którą znalazłem. Papież Klemens XI ułożył kiedyś i tak prosi. No właśnie. Chcę tego, czego ty chcesz. Chcę dlatego, że ty chcesz. Chcę, jak ty chcesz i jak długo chcesz. Pomóż mi zwyciężać pożądliwość umartwieniem, skąpstwo jałmużną, gniewliwość łagodnością, a oziębłość zapałem. Modlitwa może w odniesieniu do Boga, ale myślę, że małżonkowie mogliby do siebie to przyłożyć. Właśnie chcę tego, czego ty chcesz. No właśnie, chcę dlatego, że ty chcesz. Chcę, jak ty chcesz i jak długo chcesz, więc to jest pewne uzgodnienie w tym dialogu, który się trwa przez słowa werbalnie, a potem właśnie jest tym dialogiem w akcie seksualnym, w akcie małżeńskim.
Dlatego, że cię kocham. Dlatego właśnie chcę tak, jak ty chcesz. I warto zwrócić uwagę tutaj na słowa księdza biskupa, że w seksualność każdy człowiek jest wyposażony w pewnym sensie. Natomiast korzystanie ze sfery seksualnej czynne dotyczy wyłącznie małżonków. Pozostałe stany wolnego czy celibatariusze nie korzystają z tej sfery. Ona jest zarezerwowana dla małżonków i ma również właśnie ich uświęcać. Ma prowadzić ich do Boga. Jeżeli jesteśmy właśnie, działamy w czystości, to tak może być. Teraz trzeba jakoś tą naszą drogę w czystości uszczegółowić. Może już małżonkowie tym się zajmą. Czy ksiądz najpierw coś chce powiedzieć jeszcze?
Myślę, że jak ksiądz biskup, ja tylko właśnie może podzielę się takim doświadczeniem. Ksiądz biskup tutaj nawiązał właśnie do cytatu jednego z błogosławieństw, błogosławieństw czystego serca. To jest taki cytat, który właśnie pokazuje, że właśnie w tym obszarze doświadczenia Pana Boga nie oglądamy Pana Boga wtedy, kiedy mamy nieczyste serce, kiedy człowiek jakby zamyka się w tym swoim egoizmie, w swoich pragnieniach, pomijając właśnie tą drugą osobę, pomijając właśnie tego, dla którego miłość mamy przecież wyrazić jakby w postaci daru z siebie, dania siebie właśnie w konkretnym darze. Dlatego małżeństwo w sposób szczególny, jakby tutaj ten obraz nieba, obraz oglądania Boga może właśnie doświadczyć poprzez to budowanie takiej pięknej relacji właśnie tej czystości, bo w niej odkrywamy Pana Boga.
I w tej relacji jesteśmy również szczęśliwi ze sobą. Dlatego, że jeżeli właśnie mamy czyste serce, chcemy jak najlepiej, życzymy swojemu małżonkowi. Wszystko robimy tak właśnie, co on chce, czego nie lubi, tego nie robimy. Wtedy po prostu jest jakieś porozumienie między nami. Rozmawiamy i okazuje się, lepiej się rozumiemy, bardziej się kochamy. No a o cóż chodzi w rezultacie w relacjach międzyludzkich, a małżeńskich w szczególności? Żeby właśnie kochać się i żeby tą miłość świadczyć naokoło, przede wszystkim w swojej rodzinie, dzieciom, ale też i innym, którzy mówią, nie ma miłości, tylko prawda, kasa jest ważna. A tymczasem miłość jest najważniejszym elementem, zresztą jest też i przymiotem boskim i my po prostu zbliżamy się do ideału, nie niszcząc tego, co jest darem. Coś bardziej szczegółowo teraz zwracam się do małżonków Anny Jarosława. Co chcecie powiedzieć?
Tak, no, jest to oczywiście bardzo ważna dziedzina życia małżeńskiego. My uważamy, że jest to taka sfera życia małżeńskiego, w której można powiedzieć jakby ogniskuje się cały sens małżeństwa. Właściwie to, w jaki sposób małżonkowie doświadczają i przeżywają akt małżeński, można powiedzieć, że jakby wyraża się w tym kondycja małżeństwa. Tutaj bowiem ogniskują się jakby wszystkie problemy naszej codzienności. Jest to niewątpliwie szczególna sfera. To jest taka sfera życia małżeńskiego, która może zbudować głęboką więź między małżonkami, ale niestety to też bywa bardzo często tak, że jest to sfera, która może bardzo zranić, bardzo skrzywdzić współmałżonka. Dlatego, tak jak tutaj już i ksiądz biskup zaznaczył i ksiądz dyrektor, bardzo ważne jest tutaj, aby małżonkowie nauczyli się od początku swojego małżeństwa ze sobą o tym szczerze rozmawiać. To jest dziedzina, która wymaga wielkiej subtelności, taktu, ale przede wszystkim właśnie kierowania się miłością. Tą taką, której źródłem rzeczywiście jest to pragnienie oddania siebie bezinteresownie, obdarowania sobą współmałżonka. To wymaga oczywiście nie tylko szczerości, ale to wymaga też po prostu pracy. To jest konkretny wysiłek, który powinien w tej sferze dotyczyć obojga małżonków. Tutaj nie ulega wątpliwości, że jest to sfera życia małżeńskiego, która dla małżonków jest źródłem radości, przyjemności, ale też źródłem budowania głębokiej relacji i więzi. I dla nas bardzo ważne są słowa Jana Pawła II, który powiedział, że właśnie akt małżeński jest taką szczególną formą obdarowania się miłością małżonków. Ale to jest dziedzina, która wymaga wiedzy, mądrości, ale też modlitwy, refleksji. Może teraz poproszę męża.
W końcu może coś powiesz, tak? Wydaje mi się, że też warto zaznaczyć, jakiej kondycji są przyszli małżonkowie, czy później właśnie małżonkowie. Jak wiemy, pochodzimy z różnych rodzin. Różne mamy formy wychowania, mamy różne doświadczenia. Dzisiaj no, niestety mamy też takie czasy, gdzie tej miłości rodzicielskiej no, są duże deficyty i kondycja małżonków no, jest no, w różnym stanie, można było powiedzieć. I warto tutaj zaznaczyć, że człowiek jest trójwymiarowy, moglibyśmy tak to ogólnie powiedzieć. To znaczy, że rzeczywiście ma ciało, jest ciałem, rzeczywiście ma ducha, jest duchem, ma psychikę i te wszystkie sfery w człowieku, one muszą być zintegrowane. Im mniej one są zintegrowane, tym większy jest bałagan właśnie. Dochodzi do większej, tak powiem, nieładu i tej nieczystości człowiek nie jest w stanie jakby wyrazić, nie być tym wyrazicielem tej czystości. Dlatego też patrząc na samego człowieka z tym doświadczeniem tego wewnętrznego nieładu, krótko mówiąc, pewnego braku. I niestety ten brak powoduje, że rodzi się pożądliwość. Czyli ja próbuję tą swoją pustkę, której doświadczam, to napięcie wewnętrzne, które jest między ciałem, tą zmysłowością, a duchem, czyli wartościami, no próbuję to poskładać i napięcie, z którym mogę sobie czasem niestety nie radzić, powoduje, że ulegam różnym pokusom i niestety też te doświadczenia ciała powodują pogłębienie jakby tego rozdarcia. Mamy często okazję zadawać pytania przy właśnie różnego typu rekolekcjach, katechezach, małżonkom, jakim się wydaje, czy są ciałem, czy mają ciało. I o dziwo, im bardziej bliżej Kościoła, tym uważają, że mają ciało. Czyli widać też, że w tej sferze do końca nie rozumieją siebie samych, nie rozumieją tego, że są ciałem, że ciało jest naszą integralną częścią, że dusza wyraża się przez ciało, przez zmysły. Bez tych zmysłów, jak już tak ksiądz biskup zaznaczył, człowiek nie może się wyrazić. I właśnie to, co Ania powiedziała przed chwilą, właśnie nasz Jan Paweł II mocno to podkreślał, że tego najpełniejszego doświadczenia w małżeństwie to jest właśnie akt seksualny, akt współżycia męża i żony. Tam małżonkowie wyrażają najpełniej tą właśnie tą swoją miłość, swoje obdarowanie. Ale to wynika też z tej mojej wewnętrznej integracji, czyli im bardziej jestem zintegrowany, tym bardziej jestem podporządkowany, tym bardziej jestem uporządkowany, tym bardziej posiadam siebie, no tym bardziej mogę oddać więcej. Prawda? W całości wręcz mogę oddać siebie. I też muszę powiedzieć, że takie doświadczenie aktu seksualnego, można powiedzieć, to jest taki, oczywiście im bardziej człowiek jest zintegrowany, im bardziej stanowi całość, to w tym akcie małżeńskim, można powiedzieć, to jest właśnie ten szczyt miłości, to jest takie danie się w umieraniu wręcz. Człowiek umiera w tym akcie małżeńskim i doświadcza jakby tego oddania się drugiemu współmałżonkowi. I jak ta świeca, która się spala w tym ogniu, przez dając światła jednocześnie, umniejszając się.
Jeżeli mówimy o akcie małżeńskim, który ma małżonków jednoczyć, no żeby to zaistniało, musi być jedność na wielu innych płaszczyznach, które się manifestują w ciągu całego dnia. Nie może być tak, że nie mamy czasu dla siebie na porozmawianie, na uzgodnienie pewnych spraw, szczególnie istotnych w naszym byciu razem ze sobą, z dziećmi, z różnymi sprawami. Jeżeli nie jesteśmy zjednoczeni na tych różnych doczesnych, życiowych płaszczyznach, no to ten akt małżeński może być tylko rozładowaniem napięcia. Wcale nie musi być aktem naprawdę nas jednoczącym i budującym więź. Dlatego warto zadbać o budowanie jedności na każdej płaszczyźnie. Płaszczyzna seksualna może nie jest najważniejszą w życiu człowieka, ale jeżeli ona źle funkcjonuje, to potrafi zepsuć totalnie całe życie małżeńskie. Więc warto o to dbać cały czas. W ciągu dnia. I wrogiem miłości jest lęk. Zgadzamy się na pewno z tym. Małżonkowie w czasie zawierania związku małżeńskiego ślubują sobie, że będą otwarci na życie, którym obdarzy ich małżeństwo Pan Bóg. Czyli na współstwarzaniem z Bogiem nowych ludzi, poczęcie kolejnych dzieci. I tutaj się robi problem. Najwięcej małżonków odchodzi od Kościoła przez antykoncepcję. No bo już mamy komplet dzieci w domu, już nie uważamy, że więcej nie możemy mieć, no to antykoncepcja. Co powiecie na tego rodzaju przeszkodę małżeńską?
No właśnie, jest to bardzo ważny temat i wydaje mi się, że mocno niezrozumiały, mocno jest kontestowany przez środowiska poza Kościołem, czy nawet tu wewnątrz Kościoła też przez niektóre osoby. Jeżeli spojrzymy na człowieka i spojrzymy na akt seksualny, no to skojarzymy. Każdy to jest w stanie to zrozumieć, że człowiek rodzi się przez działanie seksualne. Już dzisiaj na tyle jesteśmy dojrzali, że wiemy, że bociany ludzi nie przynoszą, prawda? Dzieci nie przynoszą i wiemy to wszyscy. Ale okazuje się, że chyba nie do końca w to wierzymy. Człowiek powstaje tylko i wyłącznie przez akt seksualny. Czyli możemy śmiało porównać, że akt seksualny jest źródłem życia. Czyli małżonkowie, którzy zbliżają się do siebie, współżyją seksualnie, to znaczy, że właśnie dotykają tego źródła życia. Są przy samym źródle życia. No i teraz, jeżeli spojrzymy na samego siebie i zapytamy siebie, czy chciałbym przyjść na ten świat chciany, oczekiwany, zapragniony, wytęskniony, przyjmowany z miłością, z radością, czy chciałbym być na tym świecie przypadkiem zupełnie, niechcianym, bezrefleksyjnym, z zaskoczenia, niczyim w zasadzie? Jeżeli sobie zadamy takie pytanie i znajdziemy na to odpowiedź, to od razu nam się skojarzy, że małżonkowie zawsze muszą być gotowi na przyjęcie życia. To nie może być dla nich zaskoczenie. Czyli jeżeli ja się zgadzam na współżycie, to muszę oczywiście mieć tą świadomość, że nie ja jestem panem tego życia, powołania tego życia, tylko Pan Bóg. Natomiast uczestniczę w tym wydarzeniu oczywiście swoją wolą, swoją decyzją i mogę oczywiście sobie nie życzyć na ten moment dziecka, bo tak jak tutaj już Pan powiedział wcześniej, mamy już tą gromadkę, ale ostatecznie muszę mieć taką zawsze świadomość, że to należy do Pana Boga decyzja. Ja mogę oczywiście swoją wiedzą i na dzisiaj tę wiedzę mamy mocno rozbudowaną, mamy badania naukowe, to nie jest jakaś hochsztaplerka, tylko to są konkretne badania naukowe, które pokazują, że my naszą płodność w bardzo prosty sposób możemy rozpoznać, możemy tą płodnością się kierować i w tym momencie, kiedy dostosowujemy się do tego rytmu, do tego planu, jest czas płodny, no to wtedy rzeczywiście może dojść do poczęcia dziecka i zgadzamy się, jest wszystko dobrze. Jeżeli czas jest niepłodny i nie planujemy dziecka, no to wybieramy czas niepłodny i współżyjemy w tym czasie.
Znaczy, trzeba powiedzieć, że mężczyzna jest płodny zawsze, a kobieta oczywiście, jest płodna przez parę dni w ciągu cyklu miesięcznego.
My staramy się zawsze podkreślać, że płodne jest małżeństwo, prawda? Że
tak, płodne tak, jest oczywiście, małżeństwo, płodność jest atrybutem
małżeństwa. Bo kobieta jest
małżeństwa.
Płodna przez kilka godzin, natomiast jak to zestawimy z mężczyzną, to się okazuje, że ta płodność trochę się
Profesor Fiałkowski zawsze mówił właśnie o małżonkach jako razem.
Tak, dokładnie tak.
I...
Ja jeszcze, jeśli można, chciałam też wrócić do tej kwestii lęku, bo wydaje mi się, że ona jest rzeczywiście bardzo istotna i nasze doświadczenie, ponieważ my też pracujemy w poradni życia małżeńskiego, małżonków, którzy przychodzą z różnymi problemami, choć bardzo często właśnie z problemami dotyczącymi sfery płodności, płciowości, aktu małżeńskiego, to bardzo często pojawia się właśnie lęk. Lęk przed ciążą, lęk przed różnymi skutkami ciąży, ale też w ogóle samego aktu małżeńskiego. Bardzo często jest tak, że żony mówią, że czują właśnie taką presję ze strony męża, że nie są gotowe do podjęcia. Jest bardzo wiele problemów. I tutaj też myślę, że warto powiedzieć o tym, że mąż i żona jakby zupełnie inaczej doświadczają tej sfery, znaczy przeżywają inaczej. Dla żony bardzo ważne jest takie właśnie poczucie bezpieczeństwa. To jest fundament. Jeżeli żona ma otworzyć się na miłość męża, albo sama oczywiście także te spotkania inicjować, przecież to działa w obie strony, ale to musi odbywać się właśnie w takiej atmosferze bliskości, bez bliskości, a więc bez tego, o czym Pan wspominał, czyli bez codziennej harmonii, bez takiej właśnie takiego bycia w dialogu codziennie, czyli właśnie bez takich, możemy powiedzieć, prozaicznych, ale jednak bardzo ważnych SMS-ów, bardzo ważnego telefonu dla żony, ale oczywiście odwrotnie, żona też wobec męża. Mamy być w komunii, mamy być w jedności i dopiero jakby można powiedzieć, to ten cały dzień może być zwieńczony, czy powinien być zwieńczony właśnie aktem małżeńskim, tą szczególną bliskością. Ale dla żony to okazywanie czułości i troski męża jest bardzo ważne.
W ciągu dnia
oczywiście to nas otwiera. Mąż oczywiście dla męża mąż jakby najpełniej wyraża swoją miłość właśnie w akcie małżeńskim. Może bardziej ze strony fizjologii, ale to jest dla niego najważniejszy jakby moment obdarowania żony swoją miłością. Więc trzeba wielkiej szczerości, wielkiej rozwagi, mądrości, żeby tę sferę właśnie ukształtować tak, aby ona była źródłem szczęścia. Jest to możliwe, tylko wymaga właśnie delikatności.
Może spytam księdza Arkadiusza, nauczanie Kościoła właśnie na temat otwartości na życie. Bo tu jest od razu pytanie, co jest grzechem, co nie jest grzechem. Co na ten temat mówi nauczanie Kościoła?
Ja myślę, że musimy sięgnąć też, jak już o tym wszystkim mówimy, o tym darze z siebie, to musimy też sięgnąć do początku, do Księgi Rodzaju, gdzie pierwsze słowa, które Pan Bóg kieruje do właśnie małżonków, do Adama i Ewy, mówi: bądźcie płodni, rozmnażajcie się. Więc to jest ta droga, w której rzeczywiście ta otwartość na życie, płodność, którą Pan Bóg daje, seksualność i miłość, którą Bóg sam jest też, Bóg jest miłością, tą miłość mamy odkrywać jakby w zespoleniu, w tej właśnie jedności, w takim pięknie, które Pan Bóg daje. I Pan Bóg jakby daje człowiekowi właśnie udział w tym stwórczym dziele, który właśnie przekazuje małżonkom, więc tutaj jakby w tym obszarze rzeczywiście Kościół cały czas będzie jakby szedł w tym kierunku właśnie tej otwartości, poszanowania życia, tej integracji właśnie małżeństwa, otwartości daru z siebie, bo z tego to też jakby w całości wynika.
No i wymyślili ludzie coś takiego jak antykoncepcję, żeby akt małżeński był niepłodny. Różnego rodzaju szczegółów nie będziemy tutaj w tej chwili rozważali, i mechaniczne, i chemiczne, i hormonalne środki. I to jest właśnie grzechem.
Dokładnie. I w kontekście tego, co mówimy, to właśnie to zawsze będzie pominięcie właśnie Pana Boga w tym wszystkim. Pominięcie jakby w tej roli antykoncepcji, to znaczy tu wejście jest właśnie w taki egoizm, moje spojrzenie na świat, na płodność, na drugiego człowieka, więc tutaj jakby sprowadzamy Pana Boga na taki boczny tor. W to, co wyposażył człowieka, w zasadzie odrywamy go od tego i mówimy po swojemu, że to jest pewien, antykoncepcja jest pewnym pomysłem człowieka na rozwiązywanie pewnych problemów związanych właśnie z płodnością czy właśnie z czystością małżeńską.
Niektórzy, słyszałem coś takiego, że niektórzy małżonkowie w swojej sypialni mają jakiś święty obrazek i jak współżyją, to ten obrazek do ściany odwracają. No, kompletne nieporozumienie. Pan Bóg nam, jako małżonkom, towarzyszy. No może w pewnych momentach jakoś bliżej, w innych może dalej, ale kiedy najbliżej? Właśnie wtedy, kiedy małżonkowie są ze sobą zjednoczeni w akcie małżeńskim, bo Bóg jest dawcą życia. To życie powstaje właśnie wtedy. I On jest najbliżej nas, więc mówienie, że Panie Boże, tam się nie wtrącaj do sypialni, no to jest jakimś nieporozumieniem. On jest właśnie wtedy najbliżej nas i nas kocha i chce obdarować nas jak najbardziej, chociaż my nie zawsze potrafimy każdy dar Boży przyjąć. I teraz do małżonków. Pytanie, no właśnie, jeżeli nie antykoncepcja, to rozpoznawanie płodności. Króciutko.
No, my też nasze doświadczenie pokazuje, że o dziwo, nawet wśród małżonków, którzy są, no nazwijmy, trochę bliżej Kościoła i jakby rozumieją te wymagania, które stawia Kościół, Okazuje się, że słyszeli o metodach naturalnych, często tutaj błędnie nazywanych kalendarzykiem, całkowicie błędnie. Mało tego, nie do końca tę wiedzę mają opanowaną. Coś wiedzą, coś słyszeli, coś o mierzeniu, coś o obserwowaniu. Też nie rozumieją, że na przykład są cykle typowe i inaczej się prowadzi obserwacje. Są cykle nietypowe, czy w premenopauzie, czy w okresie po porodzie.
Ale na wszystko jest sposób.
I na wszystko tak, oczywiście, tylko że trzeba to rozgraniczyć i wiedzieć, w jakim momencie, jak mamy te obserwacje prowadzić, jakie są zależności. I tej wiedzy okazuje się, że brakuje. I o dziwo właśnie, że nie mając wiedzy, my wyciągamy wnioski, mówimy, że to się nie nadaje, to się nie sprawdza. A przecież jej skuteczność tych metod jest bardzo wysoka, bo ponad 99%. No oczywiście to jest kwestia tylko użytkowników, czy są sumienni w tym, co robią i czy robią to uczciwie i na ile to oczywiście właśnie zgodnie z regułami postępują. Więc tutaj oczywiście są jakieś skrajne, trudne przypadki, ale to też wydaje mi się, że należałoby tym bardziej przyjrzeć się, że jest jakieś zaburzenie i te metody też to pokazują. I może zwrócić się do lekarza, leczyć, uporządkować tę sferę, żeby właśnie tego nie było, nie było tego lęku, żebyśmy też potrafili jakoś nad tą swoją płodnością panować i w głębi spokoju też przeżywać tą właśnie naszą jedność małżeńską.
Ale ja myślę, że warto jeszcze zwrócić uwagę na jedną rzecz. Mianowicie mówiłam o tym poczuciu bezpieczeństwa i o tym lęku. I wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, aby mąż razem z żoną uczestniczył w zapisach, w diagnozie, w analizie cyklu. To jest kluczowa sprawa, jeżeli małżonkowie, bo tak jak było powiedziane, płodność jest, to jest sprawa małżeństwa. Bardzo często żony w poradni mówią o tym, że mąż pozostawił ją z tym samą, że ona nawet, jeżeli by chciała, ale jeżeli ma wątpliwości, jeżeli chciałaby to jakoś z mężem przedyskutować, to mąż mówi, to jest twoja sprawa, ja nie chcę się tym zajmować.
No. Wtrącę, tak. Nas do małżeństwa szykował ojciec Karol Meissner.
Tak.
I tak, jak pierwsze mieliśmy z nim spotkanie i zaczął pytać moją ukochaną, czy ma zanotowane w miesiączki w kalendarzyku, to ja wstałem i chciałem wyjść za drzwi, żeby nie krępować, bo to już taki intymny temat. A on wtedy prawie krzyknął na mnie, siadaj, to jest twoja rola. Ty
oczywiście
będziesz prowadził obserwacje, będziesz prowadził zeszyt, będziesz interpretował, bo ty pewnie będziesz miał większe zapotrzebowanie niż żona, a żona będzie miała tysiąc innych spraw. Będzie bawiła dzieci, szykowała prania, jedzenia. To jest rola męża.
Tak, dla żony, to jest bardzo ważne. I żona wtedy ma to poczucie bezpieczeństwa, że mąż rzeczywiście wie, co się z żoną dzieje. Oczywiście, jeżeli potrafi interpretować wykres cykl, no to też wie, jak zmieniają się żony nastroje, więc to w ogóle poprawia jakby tę sferę też emocjonalną życia małżonków. Ale to pozwala żonie właśnie na tę przestrzeń bezpieczeństwa i przede wszystkim zaufania wobec męża. I to właśnie tworzy tę, to jest jeden z elementów bliskości, tego właśnie porozumienia, tej harmonii, która no, jest niezbędna w tej sferze.
Nawet jeszcze powiem, dopowiem, jest to ważne, dlatego że to jest też okazją do rozmawiania o swoich emocjach, potrzebach, przeżyciach. A tak małżonkowie właśnie mąż tylko przychodzi i tak tylko obserwuje, czy można, czy nie można, prawda?
Tak,
a żona udaje niedostępną albo właśnie unika męża, co zresztą też trzeba tu mocno podkreślić, wchodzi w taką sferę nieuczciwości, bo żona trochę się boi, nie wie jak to mężowi powiedzieć, więc zaczyna go unikać, zaczyna
szukać wymówek
i niestety to też sprawia, że mąż czuje się niekochany, czuje się odrzucony,
ciągle
czuje się nierozumiany.
Boli, tak.
I to niestety, no, to jest cała lawina zdarzeń, które później komplikują to nasze relacje, się obrażamy na siebie, zamykamy się na siebie, no i później już wiele nie trzeba, żeby doszło do jakichś poważniejszych konfliktów.
Czas nam szybko leci. Przejdźmy już do konkretów również. Mianowicie akt małżeński to nie jest kwestia 5 minut, to jest czas dłuższy, kiedy spędzamy ze sobą i teraz, jeżeli chodzi właśnie, nie chcemy stosować antykoncepcji jakiejś, prawda, takiej czy innej, ale również może być współżycie niepełne. O co tutaj chodzi?
Znaczy tak, jeżeli tutaj mówimy o czasie, to rzeczywiście tu chcielibyśmy mocno podkreślić, że w zasadzie Ania już chyba o tym wspomniała, że akt małżeński właściwie to jest cały dzień. To nie można powiedzieć, że to się, tak powiem, zaczęło, skończyło, tylko że to trwa, bo to jest
przygotowanie,
tak. Suma całych zdarzeń. I tutaj bardzo mocno nie lubię tego słowa i on często w poradnikach się pojawia, tak zwana gra wstępna. No to jest w zasadzie, można powiedzieć, obraza całego tego aktu małżeńskiego. Tutaj odpowiednim słowem to jest adoracja, to jest uwielbienie, które się sobie nawzajem okazujemy, ale oczywiście to wymaga komunii, czyli tego dialogu, w którym są małżonkowie. Jeżeli oni ze sobą nie rozmawiają, nie dzielą się, czy nie ma tej wspólnoty na poziomie uczuć, emocji chociażby, tych swoich przeżyć, które gdzieś tam przynosimy do domu, no to z czego ma się ta wspólnota budować, prawda? I tak jak ona potrzebuje tej bliskości, interakcji z mężem poprzez rozmowę, poprzez dialog. Z kolei mężczyźnie to w zasadzie do końca to nie jest niepotrzebne, bo u niego działa to bardziej fizjologia, więc ta potrzeba może się pojawiać nagle i nagle chce być zaspokojona.
I to pogłębianie, przepraszam, pogłębianie tej jedności, zdążając do aktu małżeńskiego, może być prawidłowe, może być nieprawidłowe. Tu jest ważne, żeby szanować drugą osobę, jej godność.
Tak, tak, oczywiście. Ale łatwiej jest, oczywiście, łatwiej, jeżeli my ze sobą rozmawiamy i rozumiemy, jaki jest na przykład nastrój żony. No bo może wszystko, tak powiem, wszystkie oznaki na ziemi, na świecie pokazywać, że jest ten czas, kiedy można współżyć, prawda? Ale żona w jakiś sposób czuje się no źle, coś przeżywa, o czymś mówi i w tym momencie kobieta nie jest zdolna do podjęcia współżycia. Ale jeżeli jest uczciwa, otwarta, nie boi się swojego męża, nie boi się o tym rozmawiać, oboje nie boją się o tym rozmawiać, no to mąż, który zna psychikę, zna jej odczucia, zna jej, to jemu o wiele łatwiej jest rezygnować z siebie, bo współczuje jej, czuje empatię i żyje. To jest moje życie. Twoje życie jest moim życiem. Więc...
Niekiedy dokładnie wiemy, jak postępować, ale nie zawsze. Któraś ze stron może mieć jakieś pragnienie takiej czy innej formy. I która to forma będzie prawidłowa, czy która będzie nieprawidłowa, bo są różne podręczniki seksualne, które mówią o różnych formach, a jak to naprawdę jest w małżeństwie?
No właśnie, ja myślę, że jeżeli małżonkowie rzeczywiście żyją w dialogu, to nie potrzeba żadnych poradników, żadnych jakichś specjalnych narzędzi, dlatego że ma być to, ten właśnie to spotkanie ma być wyrazem miłości małżeńskiej. Jakby można powiedzieć tutaj, jakby fantazja, pragnienia małżonków, one jakby same podpowiedzą te rozwiązania. Natomiast oczywiście, tak jak pan powiedział, tutaj jest koniecznym elementem szacunek i godność współmałżonka.
Uszanowanie tej godności.
Tak, oczywiście. W związku z tym małżonkowie mogą pozwolić sobie na takie pieszczoty, taki sposób pocałunków, dotyku, na który się zgadzają, który im odpowiada.
Akceptowalny przez obydwie strony.
Oczywiście, tak. No to też jakby wynika z dialogu właśnie. Poza tym ja myślę, że no małżonkowie wypracowują każde małżeństwo swój język miłości. To znaczy takie szczególne gesty obdarowania. Ja myślę, że każda żona, czy większość oczywiście, właśnie chce doświadczyć w akcie małżeńskim, no, chce być obdarowana czułością, troską, miłością męża. I to ma się wyrażać właśnie w dotyku, w gestach, w pocałunkach, ale także w słowach. Dlatego to spotkanie no, nie może trwać kilka minut, no bo ono jest, no, jest niewystarczające. Ono nie jest właśnie... No, to spotkanie ma być taką ucztą miłości. Jeżeli to jest takie właśnie byle jakie, tak jakoś szybko, chociaż oczywiście te akty małżeńskie, no wiadomo, że jesteśmy ludźmi i one bywają krótsze, bywają dłuższe, jesteśmy zmęczeni, mamy różne problemy, to oczywiście tak, ale jeżeli mamy ten czas i To też, no, oczywiście przy małych dzieciach to jest bardzo trudne, ale przy starszych albo już kiedy w ogóle dzieci są dorosłe, to można ten czas w ogóle zaplanować. I to może być takie spotkanie rzeczywiście,
tak, chcielibyśmy
które
mocno
można
podkreślić. Ten czas
miłości.
Trzeba planować, trzeba go rozważnie wybierać, żeby nie być zmęczony, żeby jeszcze tych wielkich porządków przed tym naszym dniem nie robić, żeby właśnie mieć ten czas, mieć tą refleksję i
natomiast
żeby go przeżywać.
Myślę, że warto powiedzieć o tym właśnie jeszcze o tej czystości, o tych warunkach takich które...
Tak, kiedy to, akt jest prawidłowym
tak,
aktem.
Tak, właśnie, to znaczy to, co jest ważne, o czym mówimy, czyli to jest ta sprawa, kwestia oczywista, czyli w małżeństwie, kiedy podejmowany akt seksualny jest w małżeństwie, kiedy jest podejmowany z miłości. Oczywiście wszelkie pieszczoty, jakie małżonkowie, na które się zgadzają, o których mówią, które sprawiają im wiele radości, jak najbardziej. No oczywiście nie może być żadnej antykoncepcji, czyli nie może być tutaj żadne środki hormonalne czy mechaniczne. Nie może być też stosunek przerywany, czyli akt seksualny ma się zakończyć złożeniem nasienia w pochwie żony.
Tak jest,
gdyby oczywiście zdarzyło się na przykład, gdzie ten wycysk nastąpi gdzieś poza pochwą, no to jeżeli to jest przypadek, no to oczywiście grzechu nie ma. Ale też chcielibyśmy tutaj podkreślić może taką jedną ważną rzecz. Nie do końca często o tym się mówi, ale kiedy żona nie doświadczy orgazmu, który jest częścią składową tego aktu małżeńskiego, to trzeba też powiedzieć, że jeżeli pragnie przeżyć ten akt małżeński i tutaj moralność życia małżeńskiego mówi tutaj wyraźnie, że może małżonek doprowadzić do orgazmu żonę w każdy inny sposób, ale oczywiście w komunii czy w tej jedności tego aktu małżeńskiego.
Czy ksiądz Arkadiusz coś jeszcze by dodał, bo goni nas czas?
Myślę, że to właśnie mówimy, żeby ten akt małżeński nie był oderwany, nie był, ale on rzeczywiście prowadził do jedności. Musimy pamiętać też o tym, że to jest jedność ciała i duszy, że to jest zjednoczenie tego wszystkiego, co tutaj Ania z Jarkiem też podkreślili, tego, co robimy na co dzień, że to nie może być takie oderwanie czy zaspokojenie własnych jakichś pożądań, bo wtedy zawsze wejdziemy w tą sferę właśnie grzechu, takiej właśnie tego braku daru z siebie. Zawsze tam się zrodzi coś, co będzie rzeczywiście, będzie taką sferą właśnie grzechu czy oderwania właśnie od Pana Boga, który w całkiem inny sposób zaplanował tą właśnie seksualność i miłość dwojga ludzi.
Jeszcze się zwrócę do księdza biskupa Krzysztofa Wodarczyka. Czy to, co my tutaj mówimy, ksiądz słucha? Czy wszystko jest prawidłowe? Nie ma, ksiądz biskup, pretensji, że coś, jakieś głupoty gadaliśmy?
Tak, słucham, wsłuchuję się i rzeczywiście ten język prawa kościelnego i język teologiczny przeniesiony został tutaj na konkretną relację małżeńską, więc myślę, że tutaj wszystko to się mieści w tych ramach nauczania Kościoła i to trzeba podkreślić mocno, że to nie jest to, żeby ograniczyć, zniewolić, steroryzować małżeństwa i utrudnić im życie. To jest właśnie to ujęte, jak ma wyglądać ta relacja małżeńska, też w tym akcie małżeńskim, w tym zbliżeniu seksualnym, pokazuje, że właśnie mają budować więzi. No, to temu ma służyć, a nie się traktuje, że Kościół nam zagląda pod kołdrę i się wtrąca w nie swoje sprawy i nam tutaj utrudnia życie, no i terroryści, że nam teraz nam ograniczają swobodę życia seksualnego. No, żeby nie było właśnie ta swoboda w sensie, że ten akt małżeński nie może być rozładowaniem napięcia fizjologicznego.
Tylko.
I przepraszam, że użyłem, bo spotkałem się w spotkaniach z małżonkami w poradni rodzinnej z sytuacją małżonek najczęściej, że jest traktowana jak materac. Tak dosłownie się wyraziła. A więc ktoś, kto jest jakby używany do zaspokojenia potrzeby.
Fatalne.
No i w tym momencie przedmiotowe traktowanie siebie wzajemnie. My tutaj to, co udało się powiedzieć też i małżonkowie to pięknie już w konkretnym swoim odniesieniu ukazali, że mamy się traktować podmiotowo, a z tą podmiotowością jest związana godność. I dodam tylko jeszcze jedną rzecz. No, to, co małżonkowie myślę, że wiedzą najlepiej, tak mi się wydaje, że można mieć zasady, znać zasady, można wiedzieć, co Pan Bóg od naszego nas sobie przełożył to na ten język, który Kościół przekazuje, to jednak ciągle się uczą języka ciała. Mówię, ten bad language jest, język ciała wymaga cierpliwego uczenia się, pozwalającego na interpretowanie właśnie siebie wzajemnie, ale też wychowywanie swoich pragnień, żeby rzeczywiście uszanować drugą osobę, aby rzeczywiście to, co tu już ciągle się gdzieś pojawia, aby naprawdę dać siebie nawzajem w darze, żeby no bo to uczenie się języka, takiego cierpliwego uczenie się, cierpliwe uczenie się języka sprawia, że człowiek coś na nowo siebie też odkrywa, na nowo siebie poznaje, na nowo uczy się tej czułości, tego zbliżenia i wtedy nie jest to wszystko jakby, że rzucam się od razu, bo kiedy usiłuję się dać wszystko w jednej chwili, wówczas możliwe jest, że nie da się niczego.
I co jeszcze zdanie nie padło tutaj? Mąż ma tak kochać żonę, jak Chrystus umiłował Kościół. Zapraszam Państwa, drodzy radiosłuchacze, do kontaktu z nami. Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla słuchaczy z Polski Południowej 56 655 23 56, dla telefonii w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200, dla zagranicy 48 56 655 23 33 i 48 56 655 23 66 oraz na Facebooku na profilu Audycje dla Małżonków pod zdjęciem można pisać swoje pytania, komentarze.
Józefie, święto rodzinne prosto poprowadź nas drogą w tajniki miłości niezłomnej, która Bogu dachem nad głową.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę.
Józefie, święto rodzinny, broń dzieci, bezbronne jak kwiaty, by kształtów nabrawszy w głębinach wzrastały w mądrości i w latach.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie.
Rodzinny złym duchom wytrąć perła trute, gdy w pióra postępu się stroją z ludzkiego rozumu wyzute.
Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie jej godność i imię, ojca i matkę. Przywróć rodzinie.
Radio Maryja, katolicki głos w naszych domach, 22:25, trwa audycja dla małżonków i rodziców. Dzisiejszy temat: czystość koniecznym elementem małżeńskiej drogi do nieba. Nasi goście: ksiądz biskup Krzysztof Wodarczyk, ksiądz Arkadiusz Muzolf i państwo Anna i Jarosław Synakowie. Słucham, Radio Maryja.
Szczęść Boże!
Szczęść Boże!
To jest ksiądz Tomasz Adlacha z Radomia, twój przyjaciel, Lechu.
Witam.
Mam takie pytanie. Mogę zadać?
Proszę, proszę, bardzo.
No więc mój brat, świętej pamięci ksiądz Jan Adlacha, diecezjalny duszpasterz rodzin diecezji radomskiej, dekanalny duszpasterz rodzin dekanatu radoszyńskiego w diecezji radomskiej, z nim współpracowałem na parafii, przyjmując na zapowiedzi narzeczonych, nigdy nie wysłał do poradni życia rodzinnego. I ja mu mówię: Janek, co ty robisz? A on mówi: ja wiem, co robię, bo w poradniach rodzinnych uczą, jak nie mieć dzieci, a chcę, żeby były dzieci. No i jakbym chciał to, żeby państwo skomentowali i duchowieństwo. I ostatnie prośba do księdza biskupa Krzysztofa: Kościół Polski czeka na listę biskupatu o in vitro, żeby prostować sumienia. Dziękuję, szczęść Boże, przechodzę na odbiór.
Dziękuję bardzo księdzu. Kto pierwszy odpowiada? Małżonkowie?
Tak, ja myślę, że to jest taki problem, z którym my też w poradni się spotykamy, bo mogę powiedzieć tak, że metody naturalne służą także temu, żeby analizować swój cykl i żeby też móc powiedzieć, kiedy poczęcie będzie możliwe. One służą jakby i jednemu, i drugiemu. Tutaj tylko mówimy o tym, że metody naturalne pokazują wyraźnie ten okres płodny i niepłodny. I jeżeli małżonkowie mają jakieś trudności, a mogą przeżywać różne trudności i może być tak, że ten okres dla pojawienia się dziecka, na przykład ze względów zdrowotnych, będzie po prostu trudny albo wręcz niemożliwy, to oczywiście też chodzi o to, żeby nie narażać na przykład zdrowia przyszłej mamy. I to jest jakby uzasadniona przyczyna. Natomiast one także pokazują, kiedy to poczęcie może być. Nawet metody naturalne, jeżeli znamy dobrze tutaj elementy biologii, to możemy także zaplanować płeć dziecka. W związku z tym one służą, jakby mają szerokie spektrum działania.
Znaczy, ja myślę, że tutaj też warto zwrócić uwagę, że oczywiście cały czas mówimy o życiu, mówimy o godności człowieka, mówimy o tym, że powinniśmy dbać o tę sferę, powinniśmy też cieszyć się ze swojej płodności. Natomiast jeżeli postawimy tę sprawę odwrotnie, w takim sensie, że nie damy małżonkom żadnej możliwości, żadnego narzędzia, no to możemy to dzisiaj obserwować zresztą, jak niewiele osób korzysta z tej metody, z metod naturalnych, a jak wiele osób korzysta z metod hormonalnych, które są niestety też i środkami wczesnoporonnymi. Więc no tu mamy pewien wybór, patrząc już tak czysto logicznie. Natomiast też nie zapominajmy o tym, że dzisiaj współczesny świat różni się trochę od tego świata kilkadziesiąt lat temu, gdzie może bardziej to życie rodzinne, życie też na roli, gdzie tych rąk do pracy, bo trzeba było więcej. Dzisiaj ten trud wychowania wydaje nam się, że jest bardziej wymagający. Świat jest zupełnie inaczej skonstruowany i świat bardziej jest, narzuca nam się, bardziej proponuje, składa swoje propozycje, tych dzieci nam odbiera nam te dzieci, więc nie jest to proste, żeby poradzić sobie z większą grupą dzieci. To wymaga już też większego doświadczenia, większego otwarcia na Pana Boga i myślę, że tutaj nie możemy tego bagatelizować jakby, czy pomijać.
Familiaris Consortio papież pisze, że właśnie akt małżeński ma służyć budowaniu wspólnoty osób i ma służyć życiu. Także i otwartość na życie, i zarazem budowanie wspólnoty osób.
To są dwa elementy nierozerwalne ze sobą. Tak.
To są nierozerwalne i dlatego nie można tego elementu pomijać w budowaniu.
Pamiętajmy, że nie tylko chodzi o to, żeby te dzieci rodzić, ale też musimy je ukształtować, musimy je wychować. I to jest szczególnie trudne dzisiaj.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Maria Zawsze Dziewica. Halo.
Halo, halo. Raz jeszcze, kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Tadeusz z Białegostoku. Serdecznie pozdrawiam księdza biskupa i wszystkich obecnych studiów, też radiosłuchaczy. I chciałem zadać kilka pytań. Pierwsze pytanie z punktu biologicznego i z punktu duchowego. Kiedy powstaje człowiek? Od jakiego momentu możemy mówić, że jest człowiek? Że to jest osoba? I też, czy ten akt małżeński, jeżeli na przykład by był poza małżeństwem, czy to jest zawsze grzech? I czy na przykład, no jak się teraz mówi o tym in vitro, czy no efektem końcowym jest dziecko? Czy można powiedzieć, że środki są złe, a ten efekt jest dobry? I też co z takimi małżeństwami, kiedy nie mogą mieć dzieci? Czy na przykład w niebie te ich pragnienia zostały spełnione? I do kiedy trwa małżeństwo? Czy można powiedzieć, że w niebie ani żenić, ani za mąż nie będzie wychodzić, jak pan powiedział? Czy można powiedzieć, że po prostu to jest tylko tutaj doczesność, a w niebie to jest inna relacja i tak, też...
Oj, panie Tadeuszu, pan nam zadaje w tej chwili pytania na 2 godziny odpowiedzi.
Tak, to są bardzo... Pytania takie sensowne i prowadzące
do sensowne. Pana Boga. Tak. W kolejnych audycjach będziemy na nie odpowiadać, bo to się nie da. Proszę bardzo.
Także serdecznie pozdrawiam, Pustbóg Zachwat. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Tadeuszu. Proszę bardzo.
Ja może tutaj bym się odniósł do tego, no co jest też w temacie naszego spotkania dzisiejszego, że to jest czystość małżeńska, jest konkretną drogą do nieba. I tutaj to, co pan też mówił i w zasadzie zacytował też to, co pan Jezus powiedział, że w niebie ani żenić się nie będą, ani za mąż wychodzić, ponieważ jakby małżeństwo ma nas prowadzić tutaj na ziemi, właśnie w tej pięknej, czystej miłości, którą daje nam Pan Bóg, Stwórca, właśnie do tego, żebyśmy mogli się z Nim zjednoczyć i poznać właśnie tą pełnię tej miłości właśnie w Bogu tam, kiedy się zjednoczymy z Nim w niebie. I małżeństwo jest właśnie takim pięknym powołaniem, jest pięknym takim właśnie obrazem Boga tutaj na ziemi, że tą miłość mamy właśnie realizować i my cały czas dzisiaj też o tym mówimy, że realizujemy ją właśnie poprzez czystość. Czystość naszych intencji, czystość właśnie naszych myśli, tego wszystkiego, co jest też w tych naszych relacjach, w budowaniu takiej naszej codzienności zwyczajnej w tym życiu takim małżeńskim, rodzinnym.
Dobrze, że pan Tadeusz zadaje te pytania. To jest zawsze piękne, że szuka odpowiedzi. I tutaj życzę też takiego zapału do tego, żeby szukać odpowiedzi też poza tą audycją, bo są różne opracowania i rzeczywiście odpowiadające na te pytania. No, bo cóż, ja mogę tylko w skrócie tutaj powiedzieć, jeśli chodzi o powstanie człowieka, no to mamy tu opracowanie, moment poczęcia, moment zjednoczenia komórek. Psalmista pięknie to też ujmuje, tę ingerencję Pana Boga w 139 psalmie. Czy czytamy, modlimy się, utkałeś bowiem w łonie mej matki, tak cudownie mnie stworzyłeś, godne podziwu jest Twoje dzieło, więc to samo ujęcie przez słowo utkałeś mnie pokazuje to zaangażowanie Pana Boga, który jest tutaj artystą, który stwarza człowieka jako niepowtarzalne dzieło, ale nie znamy, to jest tajemnica tej ingerencji Pana Boga. Natomiast to nie jest już jakiś wymiar filozofii, czy teologii, ale to jest dość, to jest wymiar biologii już i to jest do zbadania, do doświadczalne, kiedy jest to powstanie życia, no, zjednoczenie komórek, jest moment poczęcia. Jeśli chodzi, ja tutaj był, bo i pan Tomasz wcześniej z Radomia, ksiądz Tomasz, przepraszam, i teraz pan Tadeusz tu z Białegostoku, to zaakcentował, no, in vitro, no bo rzeczywiście dzisiaj w kontekście tych problemów pojawia się. Myślę, że będzie taki list też Episkopatu Polski napisany takim językiem, który będzie może taka w cudzysłowie ala instrukcja, jak mamy do tego podejść. No teraz trzeba tutaj jednoznacznie, krótko, chociaż to, co jest jakimś zagrożeniem, no cel, no nie uświęca środków. No nie, środki, te, które są tu użyte, no niestety nie dają uświęcenia temu celowi, bo jest pragnienie dziecka, jak najbardziej jest to cudowne. Natomiast tutaj jest ta sprawa, wiadomo, komórek, które są zamrażane, bo to nie jest tylko jedna. Nadużywanie, tu jest zagrożenie nadużywania. No właśnie, bo to już jest ten moment zjednoczenia komórek. A jeśli chodzi o pragnienie dziecka, no bardzo dobrze, to jest instynkt też taki i macierzyński, ojcowski. I dzisiaj mówimy też o adopcji. To też jest jakaś, tak powiem sobie, powiem może górnolotnie, albo zbyt mocno. Pan Bóg też daje taką możliwość tym osobom, które są dzieci, które są niechciane i właśnie te osoby, które nie mogą mieć dziecka, no może właśnie akurat taka droga, żeby to dziecko doznało tej miłości od takich rodziców.
No mieliśmy audycję Służba życiu dla bezdzietnych. Także tam było szeroko poruszony ten temat. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Marek z Małopolski.
Witamy, panie Marku.
Witam serdecznie, witam wszystkich z gości. Ja dzwonię w takiej sprawie. Z żoną jesteśmy 15 lat po ślubie, mamy troje dzieci. No każde dziecko, każda ciąża to było, że tak powiem ogólnie mówiąc, z przygodami zdrowotnymi żony. No i mamy zalecenie od lekarza, że już ze względu właśnie zdrowotnych nie możemy mieć więcej dzieci. Chcemy żyć zgodnie z nauką Kościoła i proszę mi powiedzieć, jak mamy się odnaleźć w takiej sytuacji. Dziękuję i pozdrawiam i przechodzę na odbiór. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, panie Marku. Kto odpowiada? Mąż.
No tutaj wspominaliśmy dość szczegółowo, czy w miarę szczegółowo, że właśnie mamy metody rozpoznawania płodności wielowskaźnikowe. Nie wiem, czy państwo próbowali, zmierzyli się z tymi metodami. Warto te metody poznać, nauczyć się. One są no, w różnej formie opracowane. Począwszy od właśnie pomiaru temperatury, obserwacji śluzu, poprzez obserwację samego ślubu, poprzez badanie szyjki macicy, czy wręcz jakieś współczesne środki, które wspomagające, typu rozpoznawanie właśnie hormonalne, badanie jakiegoś śluzu, czy jeszcze inne. I myślę, że no, należałoby od tego zacząć. Tak jak wspominaliśmy, one wymagają pewnej dyscypliny, ale one są bardzo skuteczne. Mają porównywalną skuteczność ze środkami hormonalnymi, czyli tymi, które uważa się za najlepsze, można by powiedzieć. Więc tutaj nie ma jakby obaw co do jakiegoś zawodu czy lęku o kolejną ciążę. No kwestia właśnie zdobycia tej wiedzy i no tej skuteczności, czy tej sumienności w korzystaniu z tych metod.
Jest dużo różnych poradni, bo tą wiedzę zdobywa się nie przez radio, czy telewizję, czy z internetu, tylko w kontakcie osobistym z instruktorami, którzy zdają, że tak powiem, egzaminy, mają kontrolne, że tak powiem, dokształcanie się, żeby być zawsze na bieżąco i to polecamy wszystkim małżonkom, którzy no w pewnym momencie bywa tak, że już dzieci nie można mieć, czy ze względów zdrowotnych, czy jakichś innych, co nie znaczy, że nie mamy podejmować współżycia seksualnego. Oczywiście wtedy współżyjemy tylko w tym okresie niepłodności po jajeczkowaniu, który jest absolutnie
bardziej pewny. Może warto jeszcze to na koniec wspomnieć, że mówiliśmy o tym tak zwanym kalendarzyku małżeńskim. Nie jest to metoda, żebyśmy to też jasno powiedzieli.
Kalendarzyk to już w latach 60. to była.
Tak, żebyśmy nie szukali i tutaj nie wspominali i mówili o kalendarzyku małżeńskim. To nie jest metoda rozpoznawania płodności.
I odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, z tej strony Barbara z Gdańska.
Szczęść Boże, pani Barbara.
Szczęść Boże, Wszechświęta. Chciałam wszystkich Państwa zaprosić w związku z nową uchwałą Sejmu. Chciałam zaprosić wszystkich, abyśmy spróbowali podpisać petycję do Pana Prezydenta, w którego rękach jest właśnie los wielu, wielu poczętych żyć, o weto na temat ustawy o in vitro, aby ona nie była finansowana z budżetu państwa. W kontekście właśnie tego tematu, o którym rozmawiamy w tej chwili na audycji, los wielu poczęć jest w rękach naszego pana prezydenta. Bardzo was wszystkich i państwa słuchających proszę o podpisanie tej petycji, do której możemy my jako obywatele się przysłużyć, abyśmy nie dopuścili do tego, aby ta ustawa została wprowadzona, ponieważ in vitro, jak wiemy, jest metodą, w której bardzo wiele żyć się po prostu niszczy. W tym właśnie dniu chciałabym zaapelować do nas wszystkich, którzy Państwo słuchacie, żebyśmy podpisali tę petycję. Jest to ostatnia szansa, abyśmy nie dopuścili do tego, aby ta ustawa została wprowadzona i tym samym in vitro zostało legalnie zalegalizowane w Polsce. Tylko nawiązując też do tematu jeszcze naturalnych metod planowania rodziny, wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do czytania bardzo ważnego czasopisma dla młodych ludzi, bo ja tutaj się wywodzę z tego młodego pokolenia. Jest to takie czasopismo Trwajcie w miłości, które zapoczątkował ruch Czystych Serc. I również zapraszam wszystkich, aby się zapoznać z ruchem Czystych Serc Małżeństw. Jest w nim tak wiele wiedzy na temat naturalnych metod planowania rodziny. Praktycznie cała wiedza, o której tutaj Państwo rozmawiacie, jest dostępna w internecie, a odsyłam także do wykładów pana Jacka Pudlikowskiego, który również prowadzi 40 lat, prowadził z małżonką poradnie dla małżonków i ma ogromną wiedzę na ten temat. Jest to już bardzo, bardzo obszerna wiedza, do której serdecznie Państwa młodych, którzy tutaj słuchacie teraz tej audycji, zachęcam i zachęcam wszystkich do propagowania czystej miłości w oparciu o czyste serce, w oparciu o łaskę uświęcającą. To wszystko. Szczęść Boże i dziękuję.
Szczęść Boże, pani Barbaro. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Agnieszka Kraków.
Witamy panią.
Ja mam pytanie, ale tak, najpierw chciałam nawiązać do tego, co było w ostatnich telefonach. Jeśli chodzi właśnie, ja miałam, tak, zaraz po ślubie zaszłam w ciążę, a rok później, rok po porodzie, gdzieś półtora roku, jak byłam na neurologii, to właśnie to powiedziano mi, że już nie mogę mieć więcej dzieci, bo to ze względu właśnie na to, że w ciąży coraz częściej traciłam przytomność. Ale ja nic w tym kierunku w sumie nie robiłam. Jak przyszedł nowy, bo po prostu nie umiałam. Jak przyszedł nowy lekarz, to zalecił mi właśnie mierzenie temperatury i tam wszystkie opisy, to wszystko i leki i tak dalej. I wyszło na to, że nawet lekarz nie potrafił określić, kiedy ja miałam owulację. Bo tak, no cykl raz 14, raz 40 kilka dni i tak dalej. Jak patrzył na ten wykres, to nie potrafił w ogóle tego określić. I w sumie to jeżeli chodzi o takie, no tak powiem w cudzysłowie, zapobieganie, to się tylko, że tak powiem, troszczył mąż. No i przez to nic mi nigdy nie dał. Ale moje pytanie, aha, i jeszcze właśnie, a moje pytanie tego dotyczy. Moje pytanie właśnie jest takie, i to tak pomyślałam, że może jeszcze są jakieś, czy od rodziców, czy tak dalej, takie opinie, no żeby po prostu młodzi wiedzieli, jak to powinno być. Czy kobieta ma obowiązek oddania się mężowi, że ona musi. U mnie było w sumie wręcz tak, że mąż nawet jak odszedł z kochanką, to jeszcze przez 5 lat przyjeżdżał do mnie, bo ja mam obowiązek wobec niego. Więc no, chciałam właśnie tak zapytać. No, a tak jak mówię, on mi nic nie dał, tylko w tą noc poślubną mi i Pan Bóg tak dał, że wtedy właśnie zaszłam w ciążę. No, no dopiero później, jak miałam tam przemoc, prawda, ale to utraciłam to dziecko. Ale właśnie to pytanie moje właśnie, czy kobieta, żona ma obowiązek wobec męża? No, to takie moje pytanie jest. Dziękuję bardzo i życzę błogosławieństwa wszystkim.
Dziękuję, pani Agnieszko.
Tak, pani Agnieszko, mówiliśmy do tej pory o tym, że akt małżeński powinien odbywać się w miłości, w takim oddaniu, zaufaniu, wzajemnej trosce. Jeżeli no, tutaj pojawiła się zdrada, no to było niedochowanie wierności i myślę, że tutaj nie można jakby być przymuszanym do czegokolwiek, bo to jest łamanie no, tej godności. I jeżeli no, musiałaby być tutaj oczywiście poprawa tego zachowania, jakaś skrucha i wtedy oczywiście ewentualnie powrót do tego aktu małżeńskiego, ale jeżeli były takie sytuacje, o których pani wspomniała, no to tutaj przemoc jest no, czymś, czego nie można pochwalać absolutnie.
My też wspominaliśmy o tym, że często, coraz częściej widzimy taką sytuację, gdzie małżonkowie są kompletnie nieprzygotowani do małżeństwa, nie rozumieją, na czym ono w ogóle polega. Właśnie traktują to jako formę zaspokojenia swoich potrzeb, swoich pragnień tylko i wyłącznie. I to niestety później przeradza się w takie skutki. I tutaj, tak jak Ania wspomniała, no, jest to przeciw miłości, używanie przemocy, zmuszanie. No, to nie buduje, to wręcz niszczy. I tak jak sama pani powiedziała, doprowadziło właściwie do rozpadu tego małżeństwa. Więc absolutnie tutaj nie możemy się zgadzać na przymus. Natomiast też musimy mieć taką świadomość, że nie możemy się kierować tylko i wyłącznie swoją ochotą albo nieochotą. Czyli jeżeli ja nie mam ochoty na współżycie i tak często po stronie żony jest, z różnych względów, tutaj nie mówimy o tym, że mamy jakąś patologię czy jakieś trudne sytuacje, ale mówimy, czasem tak bywa, że żona jakoś tak nie ma potrzeby, czy ma mniejsze te potrzeby i wydaje się, że to wystarczy. I to jest wystarczająco usprawiedliwiające jej postawę. Natomiast tak nie jest. To znaczy my mamy też mieć to na względzie, że mamy przełamywać swoją naturę, pokonywać ją, mamy być w takiej gotowości do rezygnacji z siebie i czasami jest tak, że jeżeli żona nie ma ochoty, a wie, że to już ta przerwa jest za długa, a u mężczyzny te potrzeby bardziej, jak powiedzieliśmy, wynikają z fizjologii, więc mężczyzna też, który już żyje w małżeństwie, rozpoczął współżycie seksualne, więc jego jakby całe ciało też już jakoś jest ukierunkowane, jakoś działa już w określonych, można powiedzieć, warunkach i nagle jak mu jest to odbierane, a nie ma uzasadnienia takiego, że tego współżycia nie będzie, czy na przykład jest ciąża, czy jest jakaś choroba, a jest normalny dzień, normalna codzienność, a natomiast nie ma tego współżycia, no to już jest też grzech zaniedbania ze strony żony, że właśnie nie chce podjąć tego współżycia. No, może powiedzieć to mężowi, że czuje się źle, że może by jej w jakiś sposób pomógł, może właśnie nie rozmawiają i to też może być powodem, że do tego współżycia żona nie ma ochoty, więc tutaj te relacje powinny być cały czas naprawiane i bez komunikacji, jak już powiedzieliśmy na początku, no bardzo trudno jest później cokolwiek budować.
Dziękuję. Słuchamy Radio Maryja.
Pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Moje imię Paweł, dzwonię z diecezji płockiej. Szczęść Boże wszystkim uczestnikom spotkania. I jednocześnie bardzo dziękuję za ten temat, dlatego że on wprowadza swego rodzaju uspokojenie w tej sferze, która jednak jest sferą emocjonalną. I język państwa, szczególnie małżonków, bardzo mi się podoba, bo omówienie o tej, jakby nie patrzeć, intymnej jednak sferze życia w sposób bardzo swobodny świadczy o tym, że państwo poruszacie się w obszarze prawdy, która usuwa takie niewskazane w tej sprawie sztuczne skrępowanie, a jednocześnie oznacza uszanowanie tej sfery, jej piękna. I no, tak ogólnie mówiąc, to taki brak zakłamania, który potrzebny jest przy po prostu nauce innych ludzi, kiedy państwo pracujecie w przychodni. Bardzo podoba mi się słowo adoracja, bo zwieńczeniem tej adoracji, jeśli ona miała właściwy przebieg w ciągu dnia, jest uczta cielesna i duchowa. I tutaj mi się nasuwa, ona jest bardzo na miejscu, taka fraszka pana Staudingera. Nim zasiądziecie przy miłosnej uczcie, w pierwej się uczcie. I ta sfera po prostu, ona stanowi rodzaj takiego napędu do życia. Takim jest, powiedzmy, rodzajem takiego impulsu. I na koniec zdanie, które niejednokrotnie, że tak powiem, poddaję pod rozwagę ludziom, którzy tą sferę tutaj, powiedzmy, w jakiś sposób pielęgnują w swojej świadomości, że są dwa zdania, które podobnie brzmią, ale jedno jest fałszywe, a drugie jest prawdziwe. Pierwsze zdanie: kocham, dlatego, bo cię potrzebuję, a drugie: potrzebuję cię, bo cię kocham. To pierwsze zdanie jest interesowne, bo ono mówi, że kocham, bo potrzebuję, a drugie jest rzeczywiście potwierdzenie miłości. Bardzo dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Pawle. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Michał z Ryszwaldu.
Witamy, panie Michale.
Ja mam takie może niecodzienne pytanie, nawet ze względu na to, że jest takie niecodzienne, to może nawet nie oczekuję takiej jednoznacznej odpowiedzi, ale myślę, że to jest temat taki warty przemyślenia. Chodzi mi o temat dziewictwa w małżeństwie. Wiadomo, że tutaj jest coś takiego jak białe małżeństwo i po prostu wtedy małżonkowie rezygnują ze współżycia. No i wtedy ta cnota dziewictwa jest zachowana, która jest, jak wiemy, w oczach Bożych ma bardzo dużą wartość. I teraz jest takie moje pytanie. Czy jest możliwość zachowania dziewictwa bez tak jakby bez takiego z góry ustalonego, ustalonej wstrzemięźliwości? To znaczy, o co mi tutaj chodzi? Że jest taka decyzja, zgoda obojga małżonków, gdzieś kierowanie się taką wolą Bożą, że jeśli tak będziemy jakby odczytamy wolę Bożą, to zachowujemy wstrzemięźliwość nawet i przez całe małżeństwo. Ale może być też tak, że może odczytamy, że wola Boża jest inna. I czy wtedy to jakby to dziewictwo może być zachowane na poziomie serca. I tutaj też do takich przemyśleń skłoniło mnie to, co Pan Jezus powiedział, że nawet, że ktoś, jeśli ktoś, wystarczy, że ktoś porządliwie spojrzy na kobietę, to już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. I teraz właśnie moje takie przemyślenia są w związku, czy może być w drugą stronę. Jeżeli traktujemy tą drugą osobę zupełnie tak jakby, no, mamy do niej wielki szacunek, i jeśli byśmy podejmowali akt małżeński tylko i wyłącznie, żeby okazać miłość tej drugiej osobie, bez tak jakby bez całkowicie wyzbyli się egoizmu, to czy wtedy można mówić właśnie o dziewictwie na poziomie serca, które chyba w oczach Bożych, to jest na poziomie intencji, ma wyższą wartość niż, niż tutaj na poziomie cielesnym.
Tak, dobrze, panie Michale.
Serca człowieka biorą się wszelkie...
Dziękujemy, wystarczy tyle tych problemów, tutaj, które pan nam podał. Proszę bardzo.
To znaczy, oczywiście dziękuję za to, że pan Michał tutaj takie nam wprowadził nas takie inne troszkę tory, ale rzeczywiście trzeba odpowiedzieć, bo myślę, że to sięgamy nawet do prawa kanonicznego, w którym jest zapisane, co jest celem małżeństwa. I jeśli tam odczytamy ten kanon, to jest wyraźnie powiedziane, że celem małżeństwa jest dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa, a więc taki jest cel i to gwarantuje też prawo kanoniczne, więc trudno zakładać w narzeczeństwie, że zawierają związek małżeński i będziemy żyli w dziewictwie. Oczywiście w trakcie małżeństwa mogą wyjść różne sytuacje, ale nie można zakładać, bo trzeba wtedy no, nie spełnia się wymogu podstawowego tutaj, nawet prawnego. Natomiast to, co pan powiedział, białe małżeństwo, jest to możliwe, oczywiście jest możliwe, ale to jest też sytuacja, to nie jest tak, że zakładamy, że będziemy w małżeństwie, czy po paru dniach nie współżyliśmy, to podejmiemy białe małżeństwo. Nie. Białe małżeństwo jest możliwe, no powiem tak, może... że małżonkowie widzą tutaj, że powstrzymują się, zachowują wstrzemięźliwość seksualną ze względu na jakąś naprawdę wartość, którą wybierają i oczywiście to jest znowu tak jak przy współżyciu, tak samo przy braku współżycia, w komunii, w harmonii, w uzgodnieniu, w porozumieniu i można to oczywiście podjąć.
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo. Halo?
Czy
słyszymy się? Słuchamy Radio Maryja. Czekamy na odezwanie się słuchacza. Słyszę, tylko raz jeszcze wyraźniej.
Halo?
Tak, halo, słyszałem, halo. Oj, coś przerywa. No tak. Drodzy Państwo, może w tej chwili zaproszę Państwa na kolejną audycję dla małżonków i rodziców. Za tydzień, 19 grudnia, temat tęsknota w życiu człowieka jako zapowiedź nieba. Będzie gościem Anna Wiśniewska, mama siódemki dzieci, psycholog pracujący z dziećmi i rodzicami. 2 stycznia temat kolędowanie w rodzinie. Profesor doktor habilitowany sztuk muzycznych Wojciech Pospiech z córką Anną, państwo Anna i Paweł Szarapka. 9 stycznia moc w słabości się doskonali, o wzajemnym wspomaganiu się Krystyna Berdyńska, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bornym Sulinowie, razem z psychologiem Janiną Brusiło. Czy mamy telefon? Słuchamy Radio Maryja. Halo? Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo
szczęść Boże. Tutaj małżeństwo Agnieszka i Paweł z rodzin guadalupiańskich.
Witamy Państwa.
Zostaliśmy połączeni tutaj na antenie. My chcieliśmy powiedzieć tak jeszcze z takiej naszej perspektywy, bo tak odnośnie tego tematu, to tak podzielić się takim naszym doświadczeniem, że my praktykowaliśmy też czystość przedmałżeńską i mieliśmy taki trochę problem, jak już weszliśmy w małżeństwo, zastanawialiśmy się, gdzie są te granice, że tak trzeba jakoś to inaczej ustalić, prawda? Wiedzieliśmy, że współżycie, tak? I nam pomogło to, że no, zdaliśmy sobie sprawę po prostu, że jeśli nie planujemy tego współżycia, żeby po prostu nie nakręcać się. I to też bardzo nam pomogło. No to jest, myślę, też taka czystość ta małżeńska, żeby po prostu no, mieć ten cel, prawda? Jeśli planujemy, no to te gesty też no, rozróżniamy, jakie są zapraszające, jakie nie do współżycia. A jeśli nie, no to po prostu unikamy tego, żeby drugiej osobie też nie dawać jakichś sprzecznych komunikatów.
Tak.
I jeszcze chciałam tutaj taki apel, myślę, że do kapłanów, że bardzo rzadko słyszy się na kazaniach właśnie o temacie antykoncepcji. I mam też wiele znajomych, którzy są wierzący, którzy stosują antykoncepcję i nie traktują tego jako grzech, ponieważ może nie czytali encyklik, nie czytali nauki Kościoła, gdzieś to kiedyś było w szkole, może jakoś tam pozapominali. Normalnie przystępują do Komunii Świętej, a po prostu tą antykoncepcję stosują. I tak sobie myślę, że no, w swoim życiu słyszałam jedno kazanie, gdzie to było gdzieś tam powiedziane. Więc wydaje mi się, że to jest taki bardzo wśród małżonków coś, co bardzo mocno występuje teraz w dzisiejszym świecie, a w Kościele bardzo rzadko słyszy się o tym z ambony. A wydaje mi się, że to też jest bardzo taki duży problem wśród małżeństw. Więc to tak może też do tego można by się odnieść tutaj.
I coś pan Paweł doda?
Zgadzam się z żoną. Ja może powiem tak o takiej mojej perspektywie. Chciałem poruszyć taki problem, że wielu mężczyzn już miałem przed małżeńskim. No takie doświadczenie zranienia w dziedzinie seksualnej, kwestie no związane właśnie z grzechem nieczystości, tak ogólnie to ujmę. I myślę, że wielu mężczyzn, mówię też to właśnie na bazie swojego doświadczenia, jeżeli nie przepracuje w sobie w sposób właściwy podejście do współżycia w małżeństwie, to jakby to wyobrażenie o współżyciu jest zupełnie inne niż się z rzeczywistości później w małżeństwie, no bo mamy wtedy, nie wiem, obraz z filmów na przykład pornograficznych, które oglądaliśmy i wydaje się, że tak współżycie powinno wyglądać, a wcale tak nie jest. I kolejna taka moja refleksja to jest taka, że no mam takie wrażenie, że bardzo mocno się hiperbolizuje, przyjaskrawia trochę tak w sensie pozytywnym ten mityczny pierwszy raz. Natomiast mam właśnie takie wrażenie, że to z czasem właśnie przychodzi w małżeństwie taka pełnia współżycia, że no my z żoną jesteśmy 3 lata po ślubie, niespełna, niedługo mamy rocznicę 3, ale jakby widzimy, że to współżycie nasze, ono za każdym razem jakby nas jeszcze bardziej ubogaca, nie? Że jest, jak to powiedzieć najprościej, stoi na wyższym poziomie niż na początku i to mówię o takiej kwestii zjednoczenia, nie? Małżeńskiego.
I jeszcze taka refleksja, tak jak Paweł mówi, pomyślałam, że no, w dzisiejszym świecie też za bardzo zwraca się uwagę też na w ogóle na seksualność człowieka. To jest jakaś jedna sfera, a właśnie też tutaj wiele razy było mówione o tym, że no, małżonkowie powinni być jednością we wszystkich tych sferach, w tym sensie, żeby
Pani Agnieszko, tak. Do mikrofonu bardziej, bo słabo słychać.
A teraz?
O, dobrze.
Tak, lepiej. Może przejaskrawia się za bardzo właśnie tą wartość. Wiadomo, że to jest wielka wartość, że tu powstaje życie, że to jest święte w małżeństwie, ale no mamy przecież bardzo dużo innych sfer, gdzie trzeba sobie tą miłość okazywać, bo i myślę, że młodzi, którzy zaczynają związek i żyją w nieczystości przed małżeństwem, oni nie uczą się tego okazywania sobie właśnie miłości na różne sposoby i potem w małżeństwie mogą mieć z tym duży problem, żeby po prostu no, te czyny miłości były, prawda, to służba drugiemu, bo to jest takie bardzo istotne, żeby zapominać o sobie, a chcieć dobra drugiego. No tak, takie refleksje mamy i też ostatnie takie, czym się chcemy podzielić, tak myślę, że jak mieliśmy właśnie tą naszą noc poślubną, to następnego dnia jacyś byliśmy tacy no, przygnębieni. Znaczy, i
było coś takiego kurczę, to już? I to jest wszystko?
Tak, o tyle
można,
nam...
Można było iść do zakonu, nie?
Jakieś fajerwerki nam obiecano, nie wiadomo co, a to po prostu taka prosta codzienność, prawda? I wiadomo, że to jest coraz piękniejsze. Ja też nie chcę tutaj obrzydzać nikomu, nie? Ale w tym sensie, że no takie mieliśmy myśli. Ja myślałam, kurczę, to mogą pójść do zakonu. Jak to tak teraz całe życie tak ma to wyglądać? To takie proste, prawda? Takie, taka codzienność. No ale właśnie w tej codzienności się uświęcamy i no i chwała Panu za to.
Halo?
Halo, halo.
Dobrze. To tyle ze strony Państwa, tak?
Tak, tak. Tak.
Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo.
Ja myślę, że warto się odnieść właśnie do tego ostatniego zdania, że to takie fajerwerki się spodziewamy. My tutaj właśnie chcemy mocno podkreślić, że akt małżeński to jest dojrzałość małżeńska. Wymaga naprawdę czasu i to, co na początku przeżywamy, to rzeczywiście to jest fizjologia. To jest na poziomie zmysłowym, tylko to przeżywamy. I tego trzeba się nauczyć. I tak jak tutaj pani Agnieszka wspomniała, to jest właśnie ta codzienność. I tutaj co Ania o tym mówiła, że to się w akcie małżeńskim ogniskuje całe nasze życie. Więc my musimy mieć świadomość, że to jest wielka, ogromna wartość i to jest, no można powiedzieć, mistyczne doświadczenie. Oczywiście ono nie zawsze będzie nam dane i niecodziennie, natomiast musimy mieć taką świadomość, że jeżeli tą pełnię małżeństwa tworzymy, jedność w całej codzienności, w sferze psychicznej, naszych doświadczeń, naszych przeżyć, ją budujemy dzień po dniu, a akt małżeński jest jakby scaleniem tego, podsumowaniem i tu jeszcze raz mocno podkreślamy. To nie jest tylko doświadczenie na poziomie zmysłowym, fizycznym, czyli tego rozładowania, o którym mówiliśmy, fizycznego, ale właśnie tego doświadczenia ofiarowania całości. I on jest w zasadzie takim szczytem miłości umierania w akcie małżeńskim. Macie dopiero ze sobą 3 lata. To i tak dobrze, bo już widzicie poprawę. Myśmy poprawę widzieli chyba po 10 albo po 15 latach, więc na pewno będzie to jeszcze dużo jest przed wami i myślę, że dobrze, żebyśmy mieli taką świadomość, że to rzeczywiście jest pewna perspektywa i że bez tej codzienności budowania jedności no w tym akcie małżeńskim no te efekty to będą właśnie takie, jakie będą. Im mniejsza ta codzienność, im słabsza to przeżycie aktu małżeńskiego będzie jakby takie właśnie trochę...
Słuchamy Radio Maryja. Halo, halo.
Szczęść Boże, tutaj Agnieszka i Henryk.
Szczęść Boże. Szczęść Boże.
Chcielibyśmy się odnieść, tak słuchamy właśnie audycji, jesteśmy bardzo wdzięczni i bardzo właśnie cieszymy się, że taka audycja jest. My jesteśmy małżeństwem już 16 lat i bardzo pamiętamy zresztą właśnie ten nasz czas właśnie przygotowań do małżeństwa. Słuchaliśmy też tych audycji, zresztą nawet tak króciutko powiem, właśnie co tak szczególnie jesteśmy wdzięczni, to te audycje o weselach bezalkoholowych. Mieliśmy to szczęście właśnie mieć takie wesele bezalkoholowe, ale to jest inny temat. Chociaż też myślę, że w dużej mierze łączy się z tym, że właśnie ta czystość, ta świętość, do której dążymy, to właśnie już na początku właśnie jest ważne, czyli takie to przygotowanie się do małżeństwa. Nie jest to czas łatwy, jest to czas poznawania się, ale szczególnie właśnie to jest to czas, który warto inwestować. Na pewno nie należy się spieszyć w podejmowaniu decyzji, pochopnie właśnie wybierać partnera na całe życie, małżonka. I w naszym przypadku właśnie to było 5 lat bycia razem, gdzie po 5 latach właśnie zawarliśmy sakramentalny związek małżeński. I chyba jakbym miała tak króciutko właśnie powiedzieć, jakby streścić, to jest takie właśnie to czekanie na ten czas, gdzie właśnie kiedy już byliśmy małżeństwem, to ta radość właśnie współżycia nastąpiła. I to czekanie właśnie jest takie kluczowe właśnie i było przed zawarciem małżeństwa, ale i teraz. My oczywiście stosujemy naturalne metody planowania płodności. Mamy piątkę dzieci, ale to nie tak, że metody nie działają. Że tak powiem, jestem też nauczycielem naturalnych metod planowania rodziny. Ukończyłam studia takie dwuletnie, studium rodziny, więc doskonale znamy te metody. I dzięki Bogu moje ciało doskonale współgra z tymi metodami, doskonale znamy już nasz cykl, bo możemy określić to jako nasz cykl, że wiemy, kiedy ten czas właśnie następuje. I to jest takie właśnie piękne oczekiwanie na ten czas, gdzie możemy właśnie się spotkać.
Tak, ja tutaj potwierdzam, że to był taki dobry czas przygotowywania się, trening cierpliwości, bo to teraz procentuje, wiadomo, rozpoznawanie naturalnego planowania wymaga tej cierpliwości, wymaga liczenia dni. Ja tutaj też potwierdzam, że ogromna jest tutaj rola zaangażowania też właśnie męża w to wszystko. No, obecnie ja tutaj się zajmuję liczeniem, żona tylko tutaj ewentualnie pyta, ale ja tutaj właśnie, ja mam głowę do tego, żona nie czuje się tym może jakoś tam właśnie obciążona i potwierdzam, że to też buduje taką harmonię, że faktycznie znamy też, no właśnie nie znamy żony samej w tej kwestii, tylko znamy też obecną sytuację, prawda? Ja myślę, że małżeństwa, które nie znają, nie stosują tych metod naturalnego planowania, to też może nie doceniają nawet tego, co my na przykład każdego miesiąca doceniamy, że właśnie to wyczekamy, że my ten pierwszy raz to w zasadzie przeżywamy co miesiąc, że to jest właśnie coś, co jest doceniane, coś, co jest faktycznie czymś pięknym, prawda? Nie powszednieje to tak jak właśnie dzisiaj taki obraz małżeństwa, prawda, że to już po ślubie to już jest to, co najgorsze. Ja tutaj muszę powiedzieć, że jeżeli rozegra się to tak, jak Pan Bóg przykazał, to może być piękne. Ja bym powiedział, że jest coraz piękniej. Po tych 16 latach piątka dzieci jest naprawdę coraz piękniej i też tutaj tak jak najpierw mieliśmy trójkę dzieci, potem po przerwie no około chyba 8 lat jeszcze żona tutaj tak uznała i tak też długo przekonywała mnie, że jeszcze nie czuję się tak do końca spełniona i później no właśnie teraz urodziło się jeszcze niedawno dwójka chłopców. 4-latek, 2-latek. I to też sam fakt, że żona, tak widzę, no, ma do mnie zaufanie, że też nie bała się tego, że ja ją zostawię z tym samą, ale to jest też jakieś takie potwierdzenie tego, że żona się czuje bezpieczna. Pamiętam kiedyś taki cytat, czy taką wypowiedź księdza Pawlukiewicza, bo to oczywiście szkoła księdza Pawlukiewicza, pana Pulikowskiego. My tutaj pełnymi garściami czerpiemy z tego. Taka wypowiedź, czy oczy twojej żony żyją? Ja właśnie staram się często przyglądać w oczach mojej żony i też widzieć, czy to właśnie, no wiadomo, samo współżycie jest jakby ukoronowaniem tego wszystkiego, ale liczę się to, co jest na co dzień, żeby ta relacja była naprawdę taka harmonijna i żeby się wpatrywać w tą relację. A jeszcze taka jedna kwestia tutaj właśnie, cały czas przygotowywania do małżeństwa. Jedną rzecz, którą bym pewnie zmienił w tym wyczekiwaniu. Moja żona studiowała dziennie, ja studiowałem zaocznie i no jak to czasem studenci myślą, może taniej będzie, jeżeli ja na przykład będę nocował u mojej dziewczyny. No, ja oczywiście tutaj cały czas trwałem przy tych moich ideałach i nigdy nie dopuszczałem tego, że nie wyczekamy tego czasu. Więc no ale wiadomo, no z dzisiejszej perspektywy jakby wiem, że mogło to być też antyświadectwem dla innych, czy nawet samym swoim dzieciom pewnie bym odradzał, bo po co ich grać z ogniem, wiadomo, ideały ideałami, natomiast myślę, że to też jest taka ogromna mądrość w tym, że może czasem lepiej zaoszczędzić, znaczy właśnie, może nie zaoszczędzić tych parę groszy, może wydać na akademię czy coś innego, ale znaczy ja z tej perspektywy mimo wszystko no cieszę się, że właśnie dotrwaliśmy w tym, ale taka lekcja też dla mnie i to powiedziałbym też swoim dzieciom. Także też to chyba tyle. Nie wiem, czy ktoś małżonka jeszcze dopowie.
Dziękujemy, panie Henryku.
Także dziękujemy bardzo za tą audycję, za wszystkie słowa. Czujemy się zbudowani, że jest nas więcej. I chwała Panu. Także dziękujemy bardzo.
Chwała Panu, kochani. I odbieramy kolejny. Słuchamy Radio Maryja. Słuchamy Radio Maryja.
Ja już mogę?
Tak, jest pani na antenie. Kogo witamy?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Tadeusz z okolic Łap. Kiedyś to było straszne, takie było no mocne, że to grzech, że to nie wolno, że to tak w tym no Pan Bóg poczęcie życie. A teraz troszeczkę za mało się zwraca uwagi na taką antykoncepcję. Przecież to jest ona po prostu niszczy już poczęte życie. Tak wielu o tym mówi i ono tak jest. Jak tu raz było w tej chwili, w tej audycji, nadmienione, że antykoncepcja nawet mechaniczna. No to mechaniczna nie działa na powietrze, tylko na istotę działa. Te wszystkie inne pigułkowe, nazwijmy, no to oni nie dają się zagnieździć już po czym temu życiu. Jeżeli teraz ten chwyt młodzież przejmie, no to będzie to, co powiedział Pan Jezus. Jeruzalem, Jeruzalem nie pozostanie, to po tobie kamień na kamieniu, bo nie rozpoznałeś swego powołania. Także...
Tak jest, Panie Tadeuszu. Trzeba swoje powołanie rozpoznawać i iść za głosem Bożym, realizując właśnie swoje powołanie. Kto w małżeństwie, kto w samotności, kto w jakimś zakonie. Natomiast antykoncepcja, to już jak sama nazwa wskazuje, zapobiega połączeniu komórek rozrodczych. Natomiast środki poronne to już jest zupełnie co innego. Odbieramy kolejny, słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Nawiązując tutaj do tej audycji...
Kogo witamy?
Łukasz Lubelskie.
Witamy panie Łukaszu.
Nawiązując tutaj do tej audycji, do poprzedniego telefonu małżeństwa, no pełen szacunek, pełen podziw. No i jeszcze odpowiem na pytanie, bo jest tak mówione naturalne metody. Bardzo żeśmy szukali tych metod naturalnych. No i tu pan, tam nie dosłyszałem, zadzwonił. No bardzo nam pomogła metoda Creighton. Jest to taka metoda, pewnie państwo znają, ale nie wszyscy ją znają.
Tak, na protechnologii stosowana.
Na protechnologii, ale jednocześnie dająca właśnie taką satysfakcję, że można zajść w ciążę, można nie zajść w ciążę. I stosując ją, można naprawdę się... taką prawie pewność uzyskać, ale zbliżyć się jako mąż i żona.
Tak.
No, po prostu polecam to każdemu, kto ma tam jakieś problemy, że ma dzieci, a już, że tak powiem, nie może mieć z przyczyn fizjologicznych, a to jest taka metoda, uważam, na podstawie nas, dająca no, duży procent, że no nie zajdzie się, a jest zachowany plan Boży, tak powiem. No, tyle chciałem właśnie. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Łukaszu. Dziękujemy. Coś małżonkowie chcą dodać?
Tak, myślę, że warto tutaj, bardzo dziękuję, że wspomniał pan właśnie o metodzie Creighton, o naprotechnologii, dlatego że mówiliśmy poprzednio o in vitro, natomiast trzeba pamiętać, że taką alternatywą jest naprotechnologia jako właśnie sposób rzeczywiście leczenia niepłodności, który też w naszym kraju funkcjonuje. Może ciągle mało się o tym mówi, ale jest to ważna wiadomość dla małżonków właśnie, którzy z różnych powodów mają trudności z poczęciem dziecka. Naprotechnologia.
No też przy tej okazji można wspomnieć, że metoda in vitro nie jest leczeniem niepłodności. To jest zapłodnienie pozaustrojowe. To nie jest poradzenie sobie czy wyleczeniem właśnie samej niepłodności.
Gdzie powiedzmy nie ma naturalnej eliminacji na przykład wadliwych plemników, tylko wybiera to laborant, który co człowiek może.
Tak,
ale natura tutaj, lepiej to
ale to szczególnie stworzy. Jest tutaj właśnie w przypadku in vitro, to jest właśnie tak zwana eksterminacja później zarodków, więc to na pewno mamy do czynienia tutaj.
Tak, i jeżeli właśnie jest niepłodność i stosowana metoda in vitro, to z pokolenia na pokolenie wada może być przekazywana i to jest bardzo niebezpieczne. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Grzegorz Dąbrażyna. Ja jeszcze chciałbym właśnie zapytać o wymiar transcendentny miłości małżeńskiej. Tutaj było powiedziane w audycji, że właśnie na wzór miłości oblubieńczej Chrystusa do Kościoła, ale z drugiej strony też myślę, że Chrystus daje nam wzór miłości małżeńskiej w Maryi i Józefie, w świętej rodzinie. I Józef, jako serce przeczyste, jest w doskonałej komunii, czyli w miłości, z Maryją jako niepokalanie poczętą, serce wypełnione łaską, Duchem Świętym. I w tej miłości pojawia się Chrystus z miłością przenajświętszą, tak? Czyli w małżeństwie Chrystus daje nam za wzór Maryję i świętego Józefa, tak? I teraz Maryja staje się matką Kościoła, staje się matką każdego człowieka. Jak samo Józef jest patronem całego Kościoła. I tak samo małżonkowie, wydaje mi się, że właśnie w tym wymiarze transcendentnym, w tym wymiarze właśnie, który jest ukryty w sakramentach, w życiu sakramentalnym, w życiu duchowym, jest też muszą wychodzić z tej miłości, która jest tylko i wyłącznie ograniczona do dzieci biologicznie poczętych w własnej rodzinie, ale muszą wychodzić też z miłością ojcowską i miłością macierzyńską dalej poza swoją rodzinę. Nie tylko dzieci, muszą obejmować dzieci, które są wokół nich, ale też wynagradzać Bogu za grzechy przodków, za mi się wydaje, że też obejmować dzieci, które są w czyśćcu, dzieci, które mają zagrożone życie na całym świecie i w historii w ogóle ludzkości. I to jak gdyby otwiera na wielką miłość, która przekracza nasze możliwości i jest bardzo wymagająca, ale też pozbywa małżonków swojego egoizmu. Bo w takiej miłości dopiero widać, jak wiele zależy od życia w zjednoczeniu z Chrystusem. W naszej rodzinie, w rodzinie w takim życiu codziennym, które właśnie prowadzić ma do zjednoczenia przede wszystkim właśnie z Bogiem i do osiągnięcia zbawienia. I koncentrowanie się na nie na sobie, tylko na współmarzonku, koncentrowanie się na miłości ojcowskiej i miłości macierzyńskiej daje też możliwość rozwinięcia i przede wszystkim pozbycia się własnego egoizmu. I wtedy te wszystkie problemy, o których tutaj mówimy w audycji, jakoś też wydaje mi się, że są mniej intensywne, takie od razu widać w tej perspektywie miłości Bożej, widać zarys rozwiązań, które raz nasuwają. Czyli w przypadku, gdy nie ma możliwości poczęcia dziecka, to bardziej adopcja niż in vitro. W przypadku, gdy małżonka nie jest gotowa na współczucie, to wówczas mąż wiadomo, że nie ubolewa nad sobą, ale koncentruje się na tym, żeby stworzyć warunki, tak? Mm-hmm. Tak jak właśnie dr Pulkowski mówi, że małżonkowie chrześcijańscy, katolicy, to właśnie pragną jak największej miłości, w związku z tym jak największej ilości dzieci i jak gdyby ojciec, który jest głową rodziny, ma tego zadania przez Pana Boga, ma być tym, mm-hmm. który daje warunki do rozwoju, warunki do badania dzieci. Jak gdyby, no,
tak, panie Grzegorzu, ale czas nam się kończy, także dziękujemy bardzo za pana tworzenie tejże audycji, za pana udział. Dzięki. I teraz tak, małżonkowie, na początek zakończenia naszego. Co chcecie przekazać jeszcze słuchaczom?
Przede wszystkim to chcemy podziękować, że mogliśmy być w tak zacnym gronie i że mogliśmy tutaj podzielić się tymi doświadczeniami, ale chcemy też powiedzieć, że sfera płodności i płciowości jest taką sferą, w którą trzeba inwestować, dlatego że ona jest szczęściodajna. Ona naprawdę uszczęśliwia małżonków. Ona ma bardzo różne etapy i będzie miała, bo to tak jak mówiliśmy, zależy od wzrostu małżeństwa, od rozwoju, od także stażu małżeńskiego. Ale doświadczamy tego i wierzymy w to, że ta sfera jest sferą wyjątkową i ona zapewnia trwałą więź i w ogóle zapewnia trwałość małżeństwa.
Zawsze musimy mieć na względzie to, że jesteśmy w drodze i tutaj padały różne propozycje właśnie tego białego małżeństwa czy inne jeszcze formy. Pamiętajmy, że Bóg dał nam ten świat, dał nam talenty, zdolności po to, żebyśmy się właściwie dzięki swojej woli, dzięki swojej decyzji, no tak ostatecznie ukonstytuowali się jako człowiek w takim sensie, że właśnie tym, kim ja chcę być, czy takim, jak mnie widział Pan Bóg, jak mnie zaplanował, czy mam swój własny pomysł. Jeżeli będę realizował ten pomysł Pana Boga, no to nie może być nic piękniejszego. I to na to mamy różne właśnie stany. To może być stan małżeński, stan duchowieństwa, czy życia w samotności. To dla danego stanu są te przewidziane specyficzne łaski. Więc jeżeli chcę wzrastać w małżeństwie, to muszę korzystać z tego, co dla małżeństwa Pan Bóg przewidział. Więc jeżeli będę korzystał z tych darów w odpowiedni, właściwy sposób, w mądry sposób, tak jak właśnie naucza tego Kościół, no to mam szansę, że będę stawał się coraz pełniejszym człowiekiem, przez to, że będę bardziej siebie posiadał, tym bardziej będę potrafił dać siebie. A w tym dawaniu właśnie jest jakby istota szczęścia człowieka. Czasami możemy mieć taki odruch, że to ja muszę zrezygnować z siebie, prawda? Ale to tak do końca nie wygląda, bo ja dając siebie, przez to dawanie siebie staje się o wiele bogatszym, bo właśnie taka jest natura ludzka, taka jest natura człowieka, człowieka kochającego, będącego w relacji z drugim człowiekiem.
Dziękuję bardzo. Państwo Anna i Jarosław Synakowie byli naszymi gośćmi. Ksiądz Arkadiusz Muzol.
Mój kochani, dzisiaj wybrzmiało tutaj dużo takich pięknych słów, też z waszej strony, tych, którzy dzwonili i dzielili się swoim życiem małżeńskim, swoim doświadczeniem właśnie czystości w małżeństwie czy przed małżeństwem. I myślę, że to jest piękne. I tutaj też było tak w stronę jakby duchowieństwa, taka też prośba do tego, żebyśmy więcej mówili. I myślę, że to jest też dzisiaj taki dowód na to, że jak bardzo też was potrzebujemy w tej sferze mówienia właśnie o czystości, właśnie w tym życiu takim wspólnotowym, w życiu Kościoła. I to pięknie dzisiaj jakby wybrzmiało. Ten temat czystości dzisiaj myślę, że można podsumować tym, że czystość jest jednym z błogosławieństw, od czego zaczęliśmy też, czyli jest zaproszeniem do szczęścia. Bycie błogosławionym to być szczęśliwym. Kto jest czysty w sercu, jest błogosławiony, jest szczęśliwy, odnajduje w sobie nową moc do tego, żeby stawać się lepszym, żeby stawać się darem też dla najpierw dla współmałżonka, dla swojej rodziny, dla swoich najbliższych, a później w takim dalszym jakby wymiarze, także dla wspólnot, w których żyje, z ludźmi, z którymi się spotyka, aby świadczyć też o tym właśnie pięknie życia, tych wartościach, które mamy rzeczywiście promować też w naszym życiu. Tego życzmy sobie, żebyśmy rzeczywiście coraz piękniej potrafili tą czystość przekazywać innym.
Dziękuję bardzo. Ksiądz Arkadiusz Muzol jest naszym gościem i ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk na koniec.
Czas się kończy. Tak. No tak, myślę, że w kontekście tego, co tu mówiliśmy i co powiedzieli słuchacze, raduje się, że płciowość, seksualność jest ostatecznie darem i błogosławieństwem, dlatego tak ważne jest, aby przypominać, że sfera seksualna jest przede wszystkim miejscem błogosławieństwa i dobra, nie czymś utrapieniem życiowym. I tutaj tylko może jeszcze taka jedna myśl, ja używam bardziej sformułowania naturalne metody rozpoznawania płodności, z tego względu, że właśnie to jest zadanie dla człowieka, żeby rozpoznawać swoje ciało, rytm życia, rytm właśnie ten biologiczny i pozwolić, żeby Pan Bóg to planował, bo tak mamy przysłowiowo, że chcesz rozbawić Pana Boga, to powiedz mu o swoich planach i to może być też trochę w stosunku do dzieci. Ostatecznie dawcą życia jest Pan Bóg. My się na to otwieramy, ale zadanie mamy dar rozumu, żeby rozpoznawać swoją biologię też właśnie i naturalne metody rozpoznawania płodności.
Tak, ja też ten termin preferuję. Ksiądz biskup Krzysztof Włodarczyk był naszym gościem. Drodzy Państwo, dziękuję bardzo za wszystkie telefony. I teraz już kolejny telefon to tylko do modlitwy na zakończenie dnia, do komplety. Żegna się z Państwem Lech Polakiewicz. Skończyła się właśnie 1555 audycja dla małżonków i rodziców. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Audycja dla małżonków i rodziców.